Jest znowu krem do pięt. Cedrowy z mocznikiem, z wyciągiem z yerba mate. No ten, co państwo notorycznie wykupują do podłogi, ciągle brakuje, bo fabryka nie nadąża robić. Chwilowo jest i nie starczy dla wszystkich. Cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Studio Dziki Zachód.
I co ma być?
Drodzy państwo, no właśnie, wracamy do rozmowy. To może w związku z tym, że przed momentem byliśmy jeszcze w państwach bałtyckich, teraz już zmierzamy do Wilna. Jeden temat. Estonia zdecydowała się usunąć z przestrzeni publicznej wielki monument z gwiazdą Rosji. Podobną drogą idzie też Litwa. No i pytanie właśnie, jak pan to ocenia? No i też od razu drugie pytanie, jak pan ocenia działania Polski w tym wymiarze? Panowie, przepraszam, bo jeszcze pan Krzysztof Skowroński.
A to było bardzo osobiste pytanie, które każdy z nas odebrał osobiście. Co z Polską, pytam zawsze w takich sprawach. Co z Polską? Bo ustawę mamy od bardzo dawna, tylko nie ma akcji za ustawą. Być może ta ustawa jest bezzębna i dlatego nie ma akcji. Powinny być kary dla urzędników, którzy do 31 grudnia na swoim terenie, w ramach swojej jurysdykcji, nie dokonają czyszczenia przestrzeni w Rzeczypospolitej z symboli komunizmu. Wszelkich. I tyle. I nie bawiłbym się w odstawianie do muzeum, chyba że to jest wartościowa rzeźba jakiegoś znanego rzeźbiarza typu Starowiejski, który jednocześnie z komuną spółkował w taki sposób, że robił rzeźby awangardowe i robił też rzeźby dla nich różne. I chcemy zachować w pamięci to, że byli artyści, którzy się sprzedawali władzy. No to taki typ rzeźby zostawiłbym w muzeum, z dodatkiem takim, że to był rzeczywiście wybitny artysta i rozpoznany na świecie, ale popełniał takie oto błędy i tutaj stoi ten błąd. Wszystko, co przekracza rozmiar budynku i nie da się wsadzić do środka, bym po prostu likwidował, rozcierał na drobną masę, wysadzał w powietrze na poligonie w ramach ćwiczeń. Mogliby żołnierze NATO strzelać do takich struktur wywiezionych na poligon w ramach ćwiczeń, bo jak wyłania im się zza krzaku czerwona gwiazda sowiecka, to to jest dobry obiekt do strzelania, ładne motywacje też wewnętrzne się pojawiają. Należy zniszczyć symbole. Nie widzimy nigdzie w przestrzeni Rzeczypospolitej swastyk. Ani nazw ulic, które pozostały po okupancie niemieckim. Czemu więc wciąż widzimy gwiazdy pięcioramienne sowieckie, które są tak samo drażliwym tematem dla osób, które siedziały w obozach sowieckich albo straciły bliskich? To jest tak samo nieprzyjemny widok jak swastyka dla kogoś, kto stracił rodzinę w obozie koncentracyjnym niemieckim. Więc to wszystko powinno poznikać, a urzędnicy powinni być karani z majątku osobistego za niedopełnienie obowiązków służbowych. Jeżeli nie usuną do dnia X, trzeba dorobić zęby tej ustawie.
A te zęby miałyby ugryźć Pałac Kultury? Czy Pałac Kultury powinien być zburzony?
Byłem zdecydowanie orędownikiem tego, żeby Pałac Kultury przynajmniej obrać, bo to jest tak potężna struktura, że jest trudny do wyburzenia, ale jest to pałac imienia Stalina. Więc byłem za tym na początku transformacji, żeby albo wyburzyć, jeżeli się da, ale to mi tłumaczyli inżynierowie, że niewykonalne w Warszawie, bo ładunki, które by trzeba podkładać, spowodują zawalanie innych budynków dookoła i trzęsienie ziemi, więc bez sensu. Rozbieranie straszliwe, no niewykonalne zadanie. Robimy, co jest po ludzku wykonalne. W Rzeszowie stoi to obrzydlistwo na środku miasta, to jest takiego rozmiaru betonowe coś, że jest wykonalne powalenie tego i wywiezienie z miasta. Natomiast Pałac Kultury gorzej. No to należy obrać go ze wszystkich symboli, powyciągać tych robociarzy z nisz. Trzeba go obrać tak dalece, żeby przestał przypominać tę sowiecką budowlę i być może obłożyć szkłem, żeby się zrobił z tego kwadratowy, zwyczajny wieżowiec. W środku też bym poszedł w inny dekor, bo jest to dekor stalinowski i przypomina najgorsze możliwe czasy. No to tyle na temat Pałacu Kultury. Jakoś bym sobie próbował z tym radzić w przestrzeni symbolicznej i pytałbym co jakiś czas naród, czy już dość, czy jeszcze mam coś likwidować. Zacząłbym też od wbicia krzyża na samym czubku zamiast tej iglicy. Takiego krzyża o konstrukcji jak na Giewoncie. Coś przypomina wieża Eiffla i krzyż na Giewoncie.
Ta iglica to jest nasz nadajnik.
No ale to na krzyżu też są nadajniki. To nadajniki se mogą zostać. Natomiast sama iglica ruska bym ją wyczyścił stamtąd. Poza tym nie może interes partykularny Krzysztofa Skowrońskiego z jego nadajnikiem przeważać spraw kluczowych.
To ja jeszcze tylko, przepraszam, bardzo mnie to rozbawiło, ale tylko dodam, to w ramach ciekawostki. To jest tak z tym usuwaniem pomników w Estonii. Ogólnie 25% Estończyków jest prorosyjska i proputinowska. To są takie najnowsze dane z lipca. Natomiast w tej samej Narwie dużo tych pomników było. One faktycznie zostały usunięte, chociaż jeden jest ukryty na tyłach tej twierdzy. To jest Lenin, który ręką pokazuje na Iwanogorod. Natomiast wszędzie tam są kwiaty, wszędzie są znicze i takie miejsce kultu jednak. W całym takim nurcie też taki jest klimat w Narwie, więc to nie jest wszystko tak bardzo proste, przynajmniej tutaj w państwach bałtyckich.
W Polsce nie mamy Narwy. W państwach nadbałtyckich mają ten problem, że mają diasporę sowiecką u siebie. Mówienie, że to jest diaspora rosyjska, to jest uproszczenie sobie tematu. Otóż to jest zasiedlenie przez ludność sowiecką. Stalin robił te zasiedlenia po II wojnie światowej właśnie, żeby przechylić populację w stronę bardziej kontrolowalnej, prorosyjskiej. I tam zasiedlanie było nie przypadkową ludnością, która nam się zgarnęła do łopaty, tylko a to wojsko przyjeżdżało ze swoimi rodzinami, potem się rozmnażało i zostawiało, a to jakaś ubecja, a to inne takie. Więc to nie byli przypadkowi ludzie. No i teraz każdy z tych krajów ma swój problem. Ukraina ma problem i trzy kraje nadbałtyckie mają ten problem w różnym stopniu każdy. No to trzeba wymyśleć lokalne rozwiązanie. Co z tym robimy? Czy odrzynamy 1/3 własnego terytorium i mówimy: Ruscy, weźcie to sobie razem ze swoją populacją i tam niech się przemieszczą wszyscy, którzy mieszkają za głęboko na naszym terenie. To mogłaby sobie Estonia na przykład wybrać taką opcję. Ja nie wiem, co tam u nich jest najlepsze. No albo... Albo właśnie. A co przesiedlenie? Proszę się spakować i wyjechać do Rosji. Ci ludzie nie znają innego kraju. Dla nich Republika Socjalistyczna Estońska to jest macierz. Urodzili się tam, w czwartym pokoleniu już są i teraz wysiedlanie ich. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Niemców wysiedliliśmy z terenów śląskich i tak dalej. I to było bolesne, ale chyba korzystne ze względu na napięcia, jakie mogłyby do dzisiaj być na Śląsku, bo tam, gdzie nie wysiedlono Niemców, to napięcia trwają. Na Opolszczyźnie czy gdzie tam.
To jest też tak, że tak trochę się nad tym zastanawiałam, to jest niebezpieczne miejsce, bo to jest takie miejsce, z którego może bardzo wielu agentów przechodzić. Te wszystkie szare paszporty, to jest 90 tysięcy ludzi. Wystarczy, że kilku z nich, i się też nie da kontrolować, jest bardzo ciężko sprawdzić, kto tutaj paszport szary, paszport estoński, paszport rosyjski, to wszystko jest wymieszane, więc ja też nie wiem, jaki jest na to antidotum, ale na pewno warto, żeby się Unia Europejska nad tym pochyliła, bo to jest trochę chyba takie
Unia
niebezpieczne
ma się pochylać
miejsce.
Nad tym? Dlaczego Unia ma się pochylać? Kim jest Unia w tej sprawie?
No Estonia jest w Unii Europejskiej, a to jest takie miejsce, z którego bardzo łatwo mogą na przykład agenci rosyjscy
No dobra, ale to niech Schengen zlikwidują. Natomiast dlaczego sprawami estońskimi ma zarządzać organizacja typu Unia Europejska, która nie jest państwem? Nie ma jurysdykcji nad Estonią, to jest problem estoński. Ja tutaj zaraz się włącza mi czerwona lampka, bo Unia, jak się jej raz da prawo zarządzania naszymi sprawami, to ona z tego prawa korzysta potem w nieskończoność. Uzurpuje sobie zwierzchnictwo nad krajem typu Estonia, małym w końcu i słabym. Więc ja bym na miejscu Estończyków jak najdalej. Nie pytałbym w ogóle Unii o to, tylko bym podważał Schengen na przykład. Czyli bo czym jest Schengen w tym przypadku? Jeżeli Francja wpuści oligarchę na swój teren, to on może buszować po całej Unii Europejskiej, już nie sprawdzają mu paszportu na żadnej innej granicy. Więc w sytuacji wojny z Rosją podważyłbym Schengen i powiedział: zawieźmy to na haku i na razie paszporty mają być kontrolowane na wszystkich granicach. Mamy taką umowę, że jak ktoś pokazuje paszport unijny, to przepuszczamy go dalej, nie robimy mu problemów. Natomiast jak pokazuje jakikolwiek inny na granicy francusko-niemieckiej, to właśnie ma pokazać, a Niemcy mogą nie wpuścić.
Mówi WC. Koszule hawajskie. Dla mężczyzn. Sejrowski.com / przez sklep. Dla mężczyzn i kobiet.
To być może racja, to jeszcze oddamy głos może do pana Krzysztofa.
A propos pomników rosyjskich, nie mam wiele do powiedzenia poza jednym. W Helsinkach jest pomnik Aleksandra II i pytałem się polityka, a Finowie są bardzo antyrosyjscy, więc pytałem się, dlaczego w centralnym miejscu Helsinek pod katedrą luterańską, czyli wyznania, które jest tu większościowe, dlaczego stoi pomnik cara? A on odpowiedział, bo to był dobry car, który zgodził się na autonomię Finów, który powołał pierwszy parlament i potem, kiedy Aleksander II umarł, nastał jego następca, kolejny car zmienił politykę wobec Finów i wtedy składano pod pomnikiem Aleksandra II kwiatki i Rosjanie nie mogli zabronić mieszkańcom Helsinek, żeby składać te kwiatki. Nie mówię tak, że my będziemy albo ktoś może składać kwiatki pod rosyjskimi pomnikami, ale tych rosyjskich pomników w Polsce, tych radzieckich pomników w Polsce mam wrażenie, że nie jest tak wiele i nie widzę tej gwiazdy w przestrzeni polskich miast, natomiast gorszą rzeczą
są W Warszawie jadąc z Okęcia po prawej stronie widzimy sowiecki pomnik w stolicy kraju.
To jest prawda, że jest tam pomnik, ale to jest cmentarz, więc inaczej są traktowane.
A co to ma do rzeczy? To na cmentarzu nie musi stać sowiecki pomnik. Mogą tam być same groby, ładnie wyczyszczone, ze wszystkiego jeszcze im krzyż postawić i katolicy się za nich modlą albo prawosławni. A jak się nie podoba, to możecie ekshumować i zabrać do siebie, jeżeli wam się wystrój parku nie podoba. No cmentarz nie musi zawierać w sobie wielkiego pomnika Józefa Stalina.
No to jest może prawda.
Zastanowił się ostrożnie Krzysztof Skowroński, właściciel nadajnika na Iglicy.
Tam na tym pomniku nie ma. Nie ma nadajnika Radia Wnet, natomiast tam wokół tego pomnika są takie małe kamyczki i kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, to te kamyczki zbieraliśmy i bardzo były dobre, bo można było z procy strzelać tymi kamyczkami, więc o tyle się przydały te kamyczki, ten całe miejsce niedaleko Żwirki i Wigury w parku, zresztą bardzo ładnym.
To jeszcze myślę 4 minuty, co prawda, ale jest jeszcze jeden dosyć istotny, a tak przynajmniej mi się wydaje, istotny temat. Anders Breivik, który zamordował 77 osób, ponownie pozywa rząd Norwegii i teraz chce mieć w więzieniu towarzystwo. I nie chodzi nawet o sam absurd tej sprawy, tylko o to, że ona jest podnoszona do opinii publicznej, jest dyskutowana. To tutaj też pan teraz chyba jest w Szwecji, no tutaj Norwegia, też można się nad tym tematem pochylić.
Wojtek Cejrowski jest w Szwecji, więc może się pochyli nad tym tematem, bo...
Jak ja jestem w Szwecji?
A nie?
Ja w Szwecji pracowałem przez wiele lat, ale teraz już nie pracuję. Rzeczywiście do połowy października zwykle byłem w Szwecji i pracowałem. Spóźniałem się 2 tygodnie na zajęcia na wyższej uczelni. Nikt nigdy nie zauważa tych pierwszych 2 tygodni, bo jest ogólny bałagan. Przyjeżdżałem na gotowe po 2 tygodniach i miałem wyrobione 100 dni pracy w Szwecji. Breivik pozywa Norwegię, jest napisane. On zabił 77 osób, powinien dostać 77 wyroków śmierci, a jeżeli w Norwegii nie ma kary śmierci, to powinien dostać 77 wyroków dożywocia. Żeby każda osoba, którą zabił, była wynagrodzona. No, po to są te wyroki, po to oceniamy każdą sprawę nie hurtowo, tylko osobno. Żeby rodziny czuły się jakoś usatysfakcjonowane. A czemu 77 wyroków dożywocia? Po co to komu? Otóż przede wszystkim po to, żeby było sprawiedliwie. Za każdego powinien dostać wyrok. A po drugie, w ramach amnestii, jeżeli kiedyś ktoś postanowi zmniejszać karę na przykład o połowę wszystkim aktem prezydenckim, to mamy gwarancję, że taki Breivik się nie wywinie. Bo 77 razy umowne 100 to jest tyle lat w więzieniu, że nawet jakby kilkakrotnie skracano karę o połowę, to on i tak dosiedzi dożywocie.
panie Krzysztofie?
Postawił Wojciech Cejrowski kropkę. Szczerze mówiąc, nie zajmowała mnie sprawa Breivika. Nie wiem, w jakiej celi on siedzi, nie wiem, czego się domaga.
Na wyspie siedzi, ryby łowi. Ma bibliotekę, ma telewizor. Protestował przeciwko temu, że plastikowym widelcem musi jeść. Jest niebezpiecznym bandytą i w związku z tym nie dawali mu żelaznych, żeby się nie wywinął, żeby se kajdanek nie otworzył w czasie jakiegoś przewodu. Na wyspie se siedział eleganckiej, na której ty byś musiał wykupić hotel. I nawet miał szczątkową łódkę, żeby mógł sobie na rybki popłynąć.
I chyba nawet miał przez moment dostęp do internetu. Musiałabym sprawdzić jeszcze tę informację, ale to jest skrajnie niebezpieczny Norwegii, człowiek. Mógł szerzyć propagandę.
Rząd Norwegii sądzi o to, że nie ma dostępu poprzez internet do swoich zwolenników, z którymi chciałby się kontaktować i traktuje to tak jak widzenia z rodziną najbliższą. No to chory umysłowo i sędzia powinien po prostu szuflę mu dać i powiedzieć: wracaj na tę wyspę, w ogóle nie będziemy cię nawet słuchać, wariacie.
Tutaj zgoda, mamy godzinę 19.
Kończymy studio Dziki Zachód. Wszystkiego dobrego, Wojtku. Wszystkiego dobrego, Jaśmino.
Wszystkiego bardzo dobrego, dziękuję. Szefie. Szefie. Bye!
Studio Dziki Zachód.